oto mecenasi układu otwartego. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
No, świątecznie, panie Jasina.
No wiesz, pan Jezus jeszcze nie zmartwychwstał, mój drogi. Mamy sobotę.
Mamy sobotę, tak. No i tak pomyśleliśmy sobie, że może porozmawiamy nie o nowościach, bo w kinie zbyt dużo się nie dzieje. Jest trochę nas w streamingu i od razu państwu mówimy, że tak. W przyszłym tygodniu nie tylko Vicky Dajło się pojawi, nie o twarzy Patryka Swayze.
Jake Gyllenhaal.
Tak, Jake Gyllenhaal będzie. Będzie również McGregor. I teraz zapomniałem, widzisz, imienia. To jest
Iwan
bardzo...
McGregor.
Widzisz. Tak. To jest ta słynna pomyłka. Powiedz, czy to, że ja nie znam imienia, a tylko nazwisko mistrza świata UFC, to powoduje, że nie jestem męski?
Wiesz co? Tak wszystko jedno, ale tak, będziemy mieli parę rzeczy w przyszłym tygodniu. Kino też przestanie nas tak bardzo zawodzić, też w ciągu najbliższych kilku tygodni, więc będziemy mogli sobie o różnych rzeczach porozmawiać, a dziś stwierdziliśmy, że wykorzystałem pewną kompetencję, jaką ma absolwent teologii podrzędnego uniwersytetu i absolwent prawa i historii podrzędnego uniwersytetu, niemniej osoby, które wiedzą też mniej więcej, na czym naprawdę polega kino katolickie, bo proszę państwa.
Chrześcijańskie też.
Chrześcijańskie. No owszem, no tak jakby nie patrzeć, to wprawdzie zaczęli Włosi, czyli katolicy we Włoszech. Oni mieli przez pewien czas kino, ale potem jednak protestanci to rozkręcili. Ale wiesz, mamy debatę toczącą się wokół niego od czasu do czasu, zazwyczaj toczoną przez ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, jak to wszystko funkcjonuje. Ale wiesz, o kościele w Polsce bardzo często debatują ludzie nie mający zielonego pojęcia o tym, jak on funkcjonuje.
Tak, ja jeszcze przypomnę, że chodzi o Conora McGregora. Bardzo przepraszam, że zapomniałem imiona.
Imienia. A ja oczywiście nie wiem, kim jest Conor McGregor.
Dowiesz się, jak obejrzysz nowe Vicky Dajło, który już nie ma tytułu Vicky Dajło. Ale
Amazon Prime.
I to jest w ogóle film, który jest największym sukcesem w historii Amazon Prime. I porozmawiamy za tydzień również o bardzo ciekawym dokumencie. Możecie już państwo go sobie odpalić na HBO Max. Prawda versus Alex Jones. Najlepszy dokument, jaki widziałem o fake newsach, o tym, jak jakie bydlaki rządzą dzisiaj w mediach, często w takich, jak my tutaj nadajemy na YouTubie na przykład.
Ale odkrycie.
Tak, więc ten dokument omówimy, ale dobrze, to wszystko za tydzień, a teraz Wielką Sobotę ja taką chciałem postawić tezę. Dlaczego, albo czy, tak zacznijmy to pytanie, chrześcijańskie kino jest tandetne, panie Jasina.
Chrześcijańskie. A za to jest tandetne?
Chrześcijańskie kino, które do nas przyszło w tej chwili ze Stanów Zjednoczonych, protestanckie Christian Movies, które naznaczyły polskich filmowców, którzy to robią filmy takie, jak właśnie się robi w Stanach Zjednoczonych. Michał Konrad robi takie filmy, Tadeusz Syka robi takie filmy.
Pozdrawiamy drugiego Tadeusza, autora filmu Powstańców, tak, którego tutaj chwaliliśmy w naszym pierwszym podcaście.
Tak, nie mówimy, że to są filmy na pewno wszystkie tandetne, ale myślę, że filmy chrześcijańskie, te Christian Movies są trochę tandetne. I pytanie, dlaczego my, a ja tutaj wymienię z tych Christian Movies, Bóg nie umarł, tak, biegnij, zwyciężyj, odważni, to są te słynne w Polsce filmy.
Zerwany
kłos. Dlaczego mając tradycję kina Bressona, Tarkowskiego, Krzysztofa Zanussiego, w Polsce wybieramy...
Krzysztofa Kieślowskiego.
I tutaj możemy popolemizować, czy sam Krzysztof Kieślowski był aż tak bardzo chrześcijański, czy był aż tak bardzo głęboki. Powiedz mi, no ale zacznijmy od tego.
Krzysztof Piesiewicz był chrześcijański.
Tak, ale zacznijmy od tego. Dlaczego
pozdrawiam pana Krzysztofa pomimo wszystko.
Dlaczego polscy filmowcy są zapatrzeni w chrześcijańskie, te Christian Movies, które są cukierkowe, są landrynkowe te filmy, są bardzo katechetyczne, zarabiają dużo pieniędzy w Stanach Zjednoczonych, ale my jesteśmy w nie zapatrzeni, właśnie tak jak Powołany 2, te wszystkie filmy, które zalewają nasze kina. Dlaczego? Dlaczego to nie jest intelektualne katolickie kino, panie Jasina?
Gumier, dlatego że intelektualne katolickie kino umarło. Albo jest realizowane teraz przez ludzi, którzy są mainstreamowi i nie potrzebują absolutnie tego typu spoglądania na wiarę, wiesz co? Ja byłem bardzo zdziwiony, to było jakoś tak chyba dzień po Powstańcu, kiedy zobaczyłem, jak Powołany, czy tam, Boże, jakiś taki film o Chrystusie, który jest bardzo popularny.
The Chosen?
Miał jakoś ogromną premierę w Złotych Tarasach.
Serial, nawet przyjechał reżyser i aktor ze Stanów.
Wynika to z tego prawdopodobnie, że kiedyś mówiłeś o bardzo ważnej rzeczy, że i to było przy kosie, i to zrobię taki tutaj fikołek, że ci twórcy już nie są potomkami monumentalnych filmów Jerzego Kawalerowicza, Jerzego Hoffmana, tylko amerykańskich, takich, a nie innych filmów przez 30 lat są kształtowani w taki sposób od roku 90. No to ci reżyserzy, o których mówisz, też nie są wykształceni, wychowani, nie są duchowymi potomkami Krzysztofa Zanussiego. Są, pomimo tego, że Krzysztof Zanussi był obecny i uczestniczył w pewnym sensie choćby w robieniu Powstańca, którego mogę częściowo zaliczyć pod film religijno-historyczny. Oni inspirują się tym, co przychodzi ze Stanów Zjednoczonych, tego typu zachowaniem ewangelizacyjnym. Taka jest po prostu moda w tym środowisku, tak jak kiedyś, za przeproszeniem, była moda na Świadków Jehowy, Strażnice i Przebudźcie się.
A nie myślisz, że to jest nawet głębsze i tradycja katolickiego kina umarła dlatego, że po prostu laicyzacja postępuje i przestajemy analizować wiarę. Traktujemy ją tylko i wyłącznie przez pryzmat serca, a nie umysłu. Protestantyzacja kościoła, czyli te wszystkie neokatechumenaty, machanie łapkami, rączkami, Jezus jest fajny, Jezus jest super, ojeju, jaki Jezus jest fajny.
To wszystkie... Masz rację.
Infantylizacja wiary.
Powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy. Wiesz co? W 60-tych latach z uduchowionej Europy Beatlesi pojechali sobie do Indii szukać Boga. Znaczy siebie, wszystkiego. I nie wiedzieli, że tą tradycję tu mają. Myśmy własną tradycję najpierw uśmiercili, a teraz zaczynamy szukać sobie jakiejś inspiracji z zewnątrz. Trochę jak najpierw ateizacja społeczeństwa, a teraz szukanie szeptunek jakichś na Podlasiu, wróżek. Duchowość jest rzeczą, która naturalnie tkwi w człowieku i zawsze będzie sobie czegoś szukał. A jak się zniszczy dotychczasowo instytucjonalnie jakoś analizowaną duchowość, która została zniszczona i przez walkę z Kościołem, i przez ten sam Kościół, bo wszyscy wiemy, że jest tutaj w dużej mierze współwinny, to się czegoś szuka. Jest naturalna skłonność do oglądania dla Boga w filmie, dla różnego rodzaju ewangelizacyjnych filmów. To zawsze miało swoją taką szerszą warstwę ewangelizacyjną, ale też bardzo silną warstwę mainstreamową, bo co kilka lat powstaje bardzo ważny film o Chrystusie lub chrześcijaństwie, mainstreamowy, hollywoodzki, prawda? Raz to są różne Ben-Hury, a raz to są pasje Mela Gibsona, czy serial Jezus z Nazaretu Zeffirellego. Tylko że nikt tego nie przypilnował, w środowisku filmowym nikt się nie chciał do tego przyznawać, więc ostatecznie jak wszedł co do czego, to pojawili się zupełnie nowi ludzie, nie mainstreamowi, z zupełnie nowymi inspiracjami.
Bo to jest to, co kiedyś ksiądz Jan Kaczkowski, którego ja bardzo cenię i który paradoksalnie dostał o sobie właśnie taki ckliwy, cukierkowy, TVN-owski film, który był zanurzony w tą tradycję Christian Movies.
To najlepsza rola Dawida Ogrodnika, choć porządna.
Wiesz co, ja tu tak jak ostatnio krytykowałem Dawida Ogrodnika za pewne rzeczy, tak tutaj akurat uważam, że on stworzył dobrą rolę. Że to oczywiście była imitacja księdza Kaczkowskiego, on się w niego przemienił. Natomiast wiesz, sam Kaczkowski mówił w swoich kazaniach, że podawał taki przykład, że zna młode osoby, które właśnie były w tych neokatechumenatach, światło życie, w tych wszystkich ruchach charyzmatycznych w Kościele katolickim, które tak naprawdę, tutaj zdradzę, tylko nie mów nikomu, że kiedyś jeden z duchownych, który się zajmuje filmem na Festiwalu Filmów Katolickich, kiedy oglądaliśmy występ osób z neokatechumenatu, znanych osób, nie będę mówił, o kogo chodzi, to mi tak na ucho mówi, co, gdyby nie Jan Paweł II, to oni wszyscy by za sekciarzy byli uznani. Tylko dlatego, że ten Jan Paweł II uznał ten neokatechumenat za coś, co może być w Kościele, nie uznajemy,
że to jest... świętą prawdą, bo do czasów Ojca Świętego, naszego świętego, to nie było za dobrze.
Te ruchy neokatechumenalne. I teraz tak, ksiądz Kaczkowski mówił coś takiego, że często znał przykład osób, które właśnie tak machały tymi rączkami w kościele, było wszystko super, ładnie, wiara była cudowna, otulała, nie było aż tak dużo wymogów i nagle ci ludzie pojechali do dużych miast, do Warszawy na studia, do Wrocławia, do Krakowa. No i nagle tam się odnaleźli w Hare Krishna, w New Age. Nagle okazało się, że ten kościół nie był dla nich tak istotny, bo to wszystko było powierzchowne strasznie. Ja mam takie wrażenie, że te wszystkie filmy amerykańskie, które, te Christian Movies, które zarabiają duże pieniądze, są filmy takie jak Niebo istnieje naprawdę. Randalla Wallace'a, zresztą współautora scenariusza do
oglądałeś do ten film również, oglądałeś ten film również w moim imieniu, więc się wypowiedz.
Tak, reżysera, znaczy scenarzysty właśnie Braveheart, który teraz z Melem Gibsonem pisze, znaczy no robią drugą część Pasji, bo będzie sequel Pasji o zmartwychwstaniu Jezusa, po zmartwychwstaniu Jezusa.
Czekaj.
Tak, będzie. Zaraz do tego przejdziemy. I wiesz, i to są takie filmy, które zarabiają nawet po 100 milionów dolarów w amerykańskich kinach. One zarabiają tak dużo, że tacy aktorzy jak Robert Duvall, tacy aktorzy jak Delroy Lindo, oni się w tych filmach pojawiają nie dlatego, że są nawróconymi aktorami, bo jak dobrze wiesz, często zdarza się tak, że aktorzy w Polsce również, którzy może nie do końca odnaleźli się w kinie mainstreamowym, jedni mówią, że są nawróceni, drudzy naprawdę są nawróceni, ale grają w tych prawicowych filmach. I to jest tak, że w Stanach jest podobnie. Natomiast wielu aktorów po prostu w tych filmach gra, bo te filmy dużo zarabiają. Ale wiesz, to są strasznie naskórkowe filmy. Był taki film Chata, bardzo popularny w Polsce, bardzo popularny film Chata, który, wiesz, z Oliwią Spencer, który był jawnie heretycki, który kwestionował trzy osoby boskie. I katolicy byli zachwyceni tym filmem w Polsce. Wow, super, świetny, szli do kina.
Katolicy, media ja katolicy, wiesz, z tego co pamiętam, obydwaj też jesteśmy rzymskimi katolikami.
No, katolicy właśnie tacy, którzy tak pojmują wiarę, wiesz, którzy nie do końca rozumieją dogmaty tej wiary. To jest oczywiście wielka porażka.
Dobra, i tu Łukasz, musimy wejść w bardzo prostą rzecz. Tak. Na skórkowe, bo taka jest wiara. No Boże Święty, nie żyjemy w Konstantynopolu VI, VII, VIII wieku, który kłóci się o naturę boską, a potem o to, czy można malować obrazy, ikony, czy nie, prawda? I gdzie nawet stronnictwa cyrkowe mają swoje teologiczne podejście. Takiego światu nie ma w Polsce i nie było. Polacy nie są narodem innym niż naskórkowo religijny. Tacy byliśmy. Ma to też swoje ogromne zalety polegające na tym, że ta wielka polska tolerancja z tego się właśnie wywodzi. No cóż, ja podejrzewam, że żyjemy w kraju, gdzie ludzie nie rozumieją, gdzie ogromna część społeczeństwa wierzącego, ochrzczonego nie wie, że Trójca Święta to nie Matka Boska, Jezus i Święty Józef. Więc tego ty się tutaj spodziewasz.
Tak, tak, ale wiesz, to też oczywiście pontyfikat Jana Pawła II, który ostatecznie po latach, znaczy to, co teraz widzimy, okazał się wydmuszką w Polsce, jeżeli, wiesz, o czym ja mówię, nie mówię o jego osiągnięciach politycznych, o jego osiągnięciach teologicznych, ale mówię o tym, jaki miał wpływ na Polaków, to znaczy poza oczywiście niekwestionowanym przyłożeniem ręki do zwycięstwa nad komunizmem, przy tym wskrzeszeniu tego ducha narodu, w latach 70. nic nie zostało z tej nauki, te infantylne krzyki, które ja pamiętam, tak mnie strasznie drażniły, zostań z nami, tak, krzyczenie, żeby Ojciec Święty, papież, głowa Kościoła Powszechnego została w Polsce, bo on musi zostać, wiesz, to i później co, mija 20 lat od śmierci Jana Pawła II i nagle się okazuje, że to wszystko jest rozsypane, nie ma pokolenia JP2, a jak wiesz, drogi Łukaszu, ja pisałem w piśmie pokolenia JP2 wydawanym przez Janusza Palikota, tam debiutowałem.
Ja studiowałem wtedy na KUL-u, ja nigdy w te bzdury nie wierzyłem, natomiast problem jest zupełnie inny. Wiesz, gdzie indziej to się rozsypało szybciej. To też można interpretować to w dwie różne strony, że w Polsce Kościół trwał jednak dłużej i paradoksalnie może dzięki Janowi Pawłowi II 20-30 lat to jednak dłużej trwało, dając zresztą Kościołowi Powszechnemu wiele rzeczy w postaci misjonarzy. Wiesz, dyskusja zawsze jest obopólna, ale w pełni się z tobą zgadzam na temat infantylności tego wszystkiego, tylko że wiesz, kino w 95% jest sztuką infantylną i ma być sztuką infantylną. No i tak, tutaj ale... ta się chyba bardzo dobrze odnalazła. Tylko, że pamiętajmy, że to też nie jest, to jest dziwaczna mieszanka naszej autentycznej inspiracji naiwnością i protestanckiej naiwności, która jest jednak, nie jest polskim elementem kulturowym, przychodzi dopiero do nas.
No tak, ale wiesz, jesteśmy w sobotę, Wielkanoc już jutro.
No pan jeszcze w grobie wstaje dopiero rano. Tak. Pamiętajmy, proszę państwa, o przesunięciu zegarków.
Jest ten okres, kiedy możemy jeszcze jakiś film sobie obejrzeć, który by nas wzdrygnął duchowo. I wiesz, ja tutaj nie śmiałem się, że, znaczy użyłem specjalnie takiego słowa sequel, tak, że będzie sequel pasji. Już od dawna twórcy to zapowiadają.
To będzie sequel czy prequel?
To będzie sequel.
To będzie po Zmartwychwstaniu.
Po Zmartwychwstaniu, tak. Jim Caviezel, kiedyś miałem przyjemność z Jimem Caviezelem taki długi wywiad godzinny w Warszawie zrobić.
Ale on się zestarzał 20 lat, tak przez 3 dni.
Tak, tak. I słuchaj, i Jim Caviezel już wtedy, to był 2017 rok, kiedy ten wywiad z nim robiłem, on już wtedy zapowiedział to, że ten film powstanie. No, według doniesień powstaje i to jest bardzo ciekawe, bo twórcy właśnie... Twórcy Chosen
też... A za też... pieniążki?
No, Mel Gibson chyba, wiesz co, Mel Gibson $500 milionów zarobił tamtym filmem, który był niezależnym filmem. Pasja została, scenariusz Pasji został odrzucony przez wszystkie wytwórnie. Mel Gibson zainwestował własne pieniądze, znalazł finansowanie w Europie, w różnych krajach.
On był już wtedy antysemitą, czy jeszcze nie?
Jeszcze go nie oskarżono o antysemityzm wtedy. Mhm. Już zaczynano, bo on wyciął tą scenę, kiedy to Żydzi krzyczą krew na nas i na nasze dzieci. I on wyciął tą scenę, w zasadzie on nie tyle wyciął tą scenę, ile ona nie została z aramejskiego przetłumaczona, nie było napisów, żeby nie drażnić środowisk żydowskich.
Ilość osób znających aramejski nawet na KUL-u, którym studiowałem, wynosiła 4, więc myślę, że nie jest to często znany język.
Tak, tak, u mnie na teologii też niewiele osób go znało. Natomiast Mel Gibson zrobił ten film niezależnie, ten film zarobił $500 milionów. I teraz przy tej drugiej części, nie wiem, tam też to będzie niezależnie jakoś finansowane, natomiast co jest ciekawe, właśnie twórca The Chosen, Dean Jenkins robi swój film o Zmartwychwstaniu, znaczy o tym, co po Zmartwychwstaniu, i będą takie dwa filmy, Mel Gibson versus The Chosen. To jest bardzo ważne, bo ja uważam Pasję, wiesz, za jeden z najważniejszych filmów religijnych w historii kina w ogóle światowego. Uważam, że to jest film bardzo, bardzo piękne teologiczne dzieło, w którym to Mel Gibson pokazał, jak idealnie korzystać z gatunkowości. Pamiętasz te sceny zanurzone w horror, sceny z Judaszem, z szatan, który jest pokazany jako hermafrodyta, jako w ogóle ktoś poza płcią. Poza płcią, zauważ, to jest jedyny film, w który szatana pokazuje nie jako mężczyznę i kobietę. No w sumie może to jest takie dosyć postępowe i może jakieś prorocze. Dzisiaj jest bardzo modne mówienie, że jest wiele płci. To może jednak Mel Gibson był prorokiem w tym filmie. Ale wiesz, to jest bardzo głęboki film teologicznie. I ja go zestawiam często z Ostatnim kuszeniem Chrystusa. I teraz nie wiem, czy będziesz krzyczał na mnie, czy nie, bo to jest heretycki
film. Nie, dlaczego?
Martina Scorsese'ego i Paula Schradera razem z scenariuszem pisali.
Wiesz co, minęły już, przyjacielu, czasy, kiedy heretyków się karało. Herezja jest dopuszczalna. Każda herezja. Myślę, że warto, żeby nasi politycy zwrócili na to uwagę. Mhm. Ostatnie kuszenie Chrystusa i Pasja są jednak przez nas rozpatrywane filmowo i są to obok klasycznych filmów, które istniały w latach 30., 40., 50., 60., najwybitniejsze dzieła kinowe. To są najwybitniejsze dzieła kinowe religijne, które powstały po roku 1980. Ja bym tutaj zresztą dał więcej rzeczy Scorsese'ego, bo na przykład Milczenie jest dla mnie bardzo wybitnym dziełem. Ono nie ma wprawdzie w związku z Pasją samego Chrystusa, ale...
Ma, jest męczeństwo. Jest męczeństwo. Mm-hmm. Jest męczeństwo. Wiesz, Martin Scorsese w ogóle bardzo ciekawą tą drogę przeszedł. On teraz może nie tyle na zlecenie, ile na apel papieża Franciszka zamierza nakręcić kolejny film o Jezusie. Wiesz, Ostatnie kuszenie
Chrystusa... A to już będzie prequel Ostatniego kuszenia Chrystusa.
Tak. Ostatnie kuszenie Chrystusa to był ten film, który...
To będzie się nazywał The Streets of Bethlehem.
Który oddalił... Tak, który... Ale nie, dobrze, że mówisz o ulicach nędzy, bo to jest bardzo ważne. Martin Scorsese, wiesz, zapomina się o tym dzisiaj, że Martin Scorsese to jest twórca, który od samego początku robi kino religijne, tak naprawdę. Pierwsze ulice nędzy...
Martin Scorsese, proszę Państwa, jest takiego samego wyznania jak większość z nas. Jest katolikiem, to człowiekiem zanurzonym w tej kulturze.
Tak.
A odejście od kościoła w sensie formalnym, czyli to, co wielu z nas przeżywało i przeżywa i przeżywać będzie, czyli stoczenie się w otchłań grzechu, to jeszcze nie oznacza odejście od religii.
Tak, i Martin Scorsese już w tym swoim pierwszym takim dużym filmie, czyli Ulicach Nędzy, gdzie Robert De Niro stworzył pierwszą swoją wybitną rolę Johnny Boya, on tam pokazuje gangstera, Harvey Keitel go gra, który to mówi, że odkupić grzechy możesz tylko na ulicy. Mówi, że te wszystkie zdrowaśki i te inne rzeczy to jest bullshit, to jest bzdura. Możesz odkupić wszystko na ulicy. I tam jest ta postać Roberta De Niro, który jest takim wyrzutem sumienia. No, i od tego zaczął Martin Scorsese. I później przez całą swoją karierę jednak szedł w tą religijną stronę. Kiedy poznał Paula Schradera, on, Scorsese, katolik, poznał kalwinistę, tak, z Paula Schradera, bardzo surowego zboru. Paul Schrader miał zabronione oglądanie filmów do 18 roku życia. Nie wolno mu było nie tylko uprawiać seksu, ale nie wolno mu było do kina chodzić. I oni razem napisali...
To są porównywalne przyjemności, proszę Państwa.
To prawda. I Paul Schrader napisał scenariusz Taksówkarza. Film, który również jest zanurzony, moim zdaniem, w starotestamentalną koncepcję zemsty.
Bardziej jednak ewangelicko-reformowaną niż katolicką.
Tak. Oni też razem nam dali film o umęczeniu ciała, czyli Wściekłego Byka. Też film z bardzo jasnym takim odniesieniem do chrześcijaństwa. No i później, między innymi, Ciemna strona miasta. Pamiętasz Bringing Out the Dead z Nicolasem Cage'em? Też bardzo ważny film. No i to Ostatnie kuszenie Chrystusa. Film się pojawia na ekranie, na ekranach, ekranizacja Nikosa Kazantzakisa, książka i film, które moim zdaniem tylko ignorant może uznać za film bluźnierczy. Film, który stawia bardzo ciekawą tezę i który został zaatakowany, mówię, o ostatnim kuszeniu Chrystusa, za scenę, w której to Jezus uprawia seks z Marią Magdaleną. Ma dzieci. I wiesz, i ludzie protestowali, rzucali gaz do kin, były rozruby pod kinami, ten film był wyklęty. Jak oglądasz ten film, no okazuje się, że to jest to, co ty mówisz, że nie tylko w Polsce ignorancja religijna jest bardzo duża, ale również na Zachodzie ona jest ogromna.
A na którą miała być mniejsza? Zadam ci pytanie.
No tak, właśnie, no to jest wina samego Kościoła, że nie potrafi edukować jednak ludzi, bo wiesz, cała koncepcja ostatniego kuszenia Chrystusa, w której to...
Kościół nie jest po to, żebyś nas edukować, Kościół jest po to, żebyśmy Boga wierzyli, a wiara... A teologia to jest przypis do tego wszystkiego, pamiętaj o tym.
To prawda, natomiast wiesz, ta wiara też musi być jakoś uporządkowana. My jednak mamy, kiedyś mi imam, profesor Selim Hazbijewicz, kiedyś powiedział mi, że...
Ambasador Rzeczypospolitej w Kazachstanie.
Tak. Profesor Hazbijewicz kiedyś mi powiedział, że on jako muzułmanin bardzo lubi właśnie z katolikami rozmawiać, bo wy macie wszystko poukładane, macie swoje dogmaty. Wiadomo, jak się z wami rozmawia, najgorzej z protestantami pewne rzeczy ustalać, bo wszyscy sobie interpretują Pismo Święte, jak im się żywnie podoba. I islam mówił też, ma ten sam problem. My nie mamy urzędu nauczycielskiego Kościoła, gdybyśmy mieli, wiele problemów islamu nie miałoby miejsca, ale wracając do samego...
Jak widać, Kościół ma urząd nauczycielski i problemy mają miejsce.
Tak. Na szczęście nie teologiczne. Na szczęście nawet papieże, którzy byli łajdakami skończonymi, nawet oni nie zmienili dogmatów wiary. To jest też bardzo ważne. Święty Kościół grzesznych ludzi. Natomiast i te ostatnie kuszenie Chrystusa zostaje odrzucone, bo Jezus uprawia seks z Marią Magdaleną, tak? Cała koncepcja tej sceny opiera się na tym, że Jezus jest kuszony przez szatana, który jest w przebraniu, tak, w ciele pięknej dziewczynki, takiego anioła, pod krzyżem ona go kusi, mówi mu, pokazuje mu, jak będzie jego życie ludzkie wyglądało. Jeżeli porzuci, zejdź z krzyża i dostaniesz to, dostaniesz jedną kobietę, drugą kobietę, dostaniesz dzieci, tak? I Jezus ostatecznie nie schodzi z tego z krzyża, zostaje na tym krzyżu i mówi, dopełniło się, tak? Czyli to nie jest nic bluźnierczego, to nie jest nic heretyckiego. Oczywiście heretyckie jest tam cała koncepcja świętego Pawła, który stworzył chrześcijaństwo, nawet gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to było nieistotne. Ale wiesz, ostatnie kuszenie Chrystusa pokazuje i ten rzut na ten film pokazuje, że po prostu ludzie są ignorantami religijnymi. Ja pamiętam, że kiedy puściliśmy ostatnie kuszenie Chrystusa w TVP Kultura za rządów tej strasznej prawicy, tej takiej strasznej prawicy, która w ogóle niszczyła wszystkie filmy, w tamtym czasie pokazaliśmy nie tylko ostatnie kuszenie Chrystusa, ale jak dobrze pamiętasz, drogi Łukaszu, 120 dni Sodomy, Pier Paolo Pasoliniego. I wtedy pamiętam...
Pozdrawiamy papowców, którzy nas zastąpili i wspinają się już na wysokie urzędy.
I słuchaj, wtedy atak był zupełny, wiesz, na portalach prawicowych, na moim portalu, tak, na którym wtedy pracowałem jeszcze, pojawił się tekst potępiający, jak można ostatnie kuszenie Chrystusa puścić, jak można w ogóle, jak w ogóle katolik może dostać dzieło, które jest heretyckie i z którym w ogóle można teologicznie polemizować. I teraz przepraszam za ten zbyt długi wywód, ale może to jest właśnie ten problem, no. To jest ten problem, jeżeli zamykamy dyskusję o kinie religijnym, to dostajemy takie chrześcijańskiego, protestanckiego kina nie. Z Ameryki.
Akurat to miałoby miejsce bez względu na to, czy toczylibyśmy tę dyskusję, czy nie. Bo ci twórcy w tych dyskusjach tak nie uczestniczyli, ci, którzy te filmy oglądają, też nie uczestniczyli w żadnej herbetycznej, ważnej dyskusji w TVP Kultura. Oni są z zupełnie innej matrycy, z zupełnie innego sposobu inspiracji. I tyle. Teologowie nigdzie poza Bizancjum, o którym ci mówiłem, nie osiągnęli takiej pozycji, żeby to całe pieprzenie miało dla ludzi znaczenie.
Wiesz, też nie zapominajmy, że polski Kościół nie wydał z siebie wybitnego teologa od
wielu. I bardzo za to kocham i cenię polski Kościół.
No to jest, tu się absolutnie różnimy, ja jednak liczę
na... Teologia powinna być zakazana, a ty powinieneś podaleć od stosu tylko dlatego, że jesteś moim przyjacielem.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, drogi Łukaszu, oczywiście. Także widzicie Państwo, w jaką stronę nasza teologiczna dyskusja przechodzi. No ale dobrze, mamy to chrześcijańskie kino, mamy te Christian Movies wszystkie, które zalewają polskie kina, które Polacy kochają, muszą oglądać. Tak, no ale kochają i polecam oglądać. Bóg nie umarł 1, 2, 3, Bóg nie umarł 4, 5, no tych części nie było, ale pojawiają się...
A można zrobić ich do 30, bo Bóg nie, tak nie umarł.
Tak, tak, ale pojawiają się bardzo ciekawe filmy na Amazonie, między innymi, o którym tutaj mówiliśmy. Jest od jakiegoś czasu film Ojciec Stu. I to jest taka lepsza wersja tego filmu o księdzu Kaczkowskim z Janem Ogrodnikiem, chciałem powiedzieć, z Dawidem Ogrodnikiem. Ojciec Stu to jest też film o byłym bokserze, który nawraca się, porzuca grzeszne życie i zostaje księdzem. Mark Wahlberg w niego się wciela, ale później zapada na...
Też katolik, proszę państwa, Irlandczyk, katolik Boston.
Tak, tak. Bardzo, bardzo
i grzesznik. Często Mark... Wszyscy widzieliśmy bowiem to piękne ciało w filmie Boogie Nights.
Właśnie Mark Wahlberg
nie mówi, uwierzę, że to ciało nigdy nie grzeszyło.
Mark Wahlberg właśnie mówi, że to jest coś, czego bardzo żałuję, że zagrał w Boogie Nights. I wiesz, ten ojciec...
Ale, ale chcę oświadczyć, proszę państwa, że my i Łukasz Adamski nie żałujemy tego, że on zagrał w Boogie Nights, bo to był dobry
film. To był świetny, wybitny film. Natomiast Ojciec Stu to jest taki zupełnie jakoś przemilczany w Polsce film, w którym to właśnie Mark Wahlberg tworzy rolę tego księdza, który najpierw właśnie jest bokserem, później przechodzi na tą drugą stronę, zaczyna ewangelizować, ma dobry kontakt z więźniami, bo sam liznął tego życia więźniów, liznął tego życia ulicy. No i
przypomina
później
to, proszę państwa, filmy z lat 30., kiedy takiego księdza, szefa miasta chłopców, grał Spencer Tracy. Grał też w takich filmach James Cagney. To jest po prostu bardzo stara amerykańska tradycja.
Karl Malden na Nabrzeżach, takiego księdza, który jest blisko robotników, też wspaniała postać. I wiesz, i to jest film, który moim zdaniem w idealny sposób dotyka tej wiary, że z jednej strony jest intelektualnie zadowoli katolików, a z drugiej strony zadowoli serca protestantów. I to jest film wyreżyserowany przez Rosalind Ross. I nie wiem, czy wiesz, kim jest Rosalind Ross, bo ona wyreżyserowała tylko jeden film.
Gawari.
To jest bardzo w ogóle, bardzo, bardzo atrakcyjna pani. O, Rosalind Ross.
Adamska wie, że tak sobie oglądasz?
Rosalind Ross to jest partnerka życiowa Mela Gibsona, wyreżyserowała tylko jeden film, więc...
A to już teraz bije kobiety łaspki, a nie Ukrainki? Boże święte, bo wcześniej znęcał się nad ukraińską partnerką, zdaje się.
Tak, i chodzą słuchy, że no Mel Gibson po prostu wyreżyserował ten film, ale nie chciał się jakoś podpisać, jest producentem, bo on gra w tym filmie, on gra zresztą postać...
Ale wiesz co, ja ten film, słyszałem o nim same pozytywne opinie, nie tylko religijne, wiesz? Mhm.
Tak, to jest tak, gruncie
rzeczy, ty powiedziałeś o Maldenie, ale ja nie bez przesady nawiązałem do tych, też jeszcze aż dalej do Cagneya Tracy'ego, katolików zresztą, z katolickich rodzin ludzi się wodzących. Malden był akurat prawosławnym Serbem. Ale tak. Nie o to chodzi, to jest głęboka amerykańska tradycja pokazywania takiego księdza. Mhm. A Mark Wahlberg, który w każdym swoim pokoleniu aktorskim, to znaczy jako 20-parolatek, 30-40, teraz 50-latek, to jest aktor będący zawsze jakąś formą chłopaka z sąsiedztwa z przeszłością, nawet używając mojego bostońskiego sentymentu, bo to jest miejsce w Stanach Zjednoczonych, które najbardziej kocham, Boston i jego irlandzkie okolice, które ma swoje dobre strony, takie jak tych księży, ale i złe, takie jak to, co widzieliśmy w Mieście Tajemnic Clinta Eastwooda. To jest normalność i kino mainstreamowe, religijne, jednak swój sukces buduje na takich normalnych wątkach. Ile można bowiem kręcić filmów o Jezusie i Arce na górze Ararat.
I Spotlight w Bostonie.
Bo życie składa się i z takich księży jak ten Corey Rolberg i tych, którzy byli wynajdywani przez gazetę Spotlight, mój drogi. Nie, my też w Polsce w roku 2000, kiedy Jan Paweł II prowadził coś w rodzaju zarządu komisarycznego nad archidiecezją bostońską, on odwołał arcybiskupa. Mhm. My jednak mimo wszystko wtedy myśleliśmy w początkach afery Peca jeszcze u nas, że aż tak bardzo u nas to się nie zawali, a się zawaliło. Że zacytuję cytat z Pisma Świętego.
Ja zawsze będę cytował najwybitniejszego, moim zdaniem, papieża ostatniego 50-lecia, jeżeli pod kodem teologicznym, Josefa Ratzingera, Benedykta XVI.
W Niemczech to się mówi Józef.
Tak, ja mówię Józef. Nie, Józefa Ratzingera, wiesz, który podczas słynnej drogi krzyżowej, kiedy jeszcze Jan Paweł II żył, mówił o tym, że bardzo wiele brudu jest w kościele.
Józef Ratzinger zajął się jego sprzątaniem. Okazało się, że tego brudu jest tyle, że po 8 niecałych latach abdykował. Więc nie dał rady tego posprzątać, tak jak Jan Paweł II zdecydował się, proszę państwa, na walkę ze złem zewnętrznym, a wtedy nie sprząta się w swoich szeregach.
Oczywiście, że tak. Ja już tam nie będę w to wchodził, bo ja jestem bardzo krytyczny.
Nie wiem, ale to, proszę państwa, trzeba to powiedzieć też. Zobaczymy, zbliża się myślę, jednak trochę już do końca kolejny pontyfikat.
Tak, tak.
I też tutaj jest bardzo ważną dyskusją dla nas, jakie on znajdzie. A propos filmów, tak jak mieliśmy kilka lat temu chyba najbardziej cukierkowy, i ja tu wietrzyłem rękę watykańskiego sponsoringu film Netflixa, czyli Dwóch Papieży, gdzie tak drastyczne zmarnowanie dwóch wybitnych aktorów chyba nigdy nie nastąpiło. W kino światowe czeka na jakieś normalne podsumowanie tego, co się w tej chwili dzieje w największym kościele na świecie.
No tak, tak, tak. I pontyfikat
Franciszka. Ciekawe teologii, wybacz, przyjacielu.
Bo nie jest, nie jest, jest. Nie jest.
A jak się znajdę, a zrobimy referendum?
Wiesz co, to co człowiek masowy zagłosuje w referendum, mam w miejscu, w którym stoją moje figurki, naprawdę, uwierz mi.
A ja, proszę państwa, jako spadający w demokratycznych wyborach, cenię sobie opinię.
A, nie, oczywiście, ja tutaj, ty jesteś jedynym politykiem, który, nie jesteś politykiem, ale radnym przyszłym, mam nadzieję, który startuje, którego albo tutaj nie będę popierał. Ja głosuję w Olsztynie swoim tylko na ruchy, znaczy tylko na komitety miejskie, nie na partie polityczne, precz z partiami politycznymi, ale na HBO za to pojawiły się trzy filmy, które ja bardzo bym chciał też polecić w tym okresie świątecznym. Paula Schroedera. Film.
Dobry ogrodnik.
Dobry ogrodnik to jest taka nieformalna trylogia. Pierwszy Reformowany, Hazardzista i Dobry ogrodnik. I teraz Paul Schroeder jest protestanckim twórcą, który mógłby robić filmy...
Ja mówiłeś, nie dość, że protestant, jeszcze co gorsza, Kalwin.
No on już w tej chwili jest ewangelikiem, on już porzucił kalwinizm, więc jest ewangelikiem, tak. Natomiast wiesz, Pierwszy Reformowany z Ethanem Hawke'iem, bardzo ciekawy film, który jest zanurzony w takim bardzo lewicowym duchu, bo Paul Schroeder jest antymilitarystą, jest osobą, która bardzo nie lubi wielkiego biznesu, kapitalizmu, mówi, że powinniśmy, tutaj łączy się z papieżem Franciszkiem, mówi, że powinniśmy dbać bardzo o naszą planetę, bo Bóg dał tą planetę. Więc Pierwszy Reformowany, Ethan Hawke, on tam wciela się w duchownego, który cierpi z powodu śmierci swojego syna w Iraku. Później Hazardzista, Oscar Isaacs, William Defoe, wybitny film o żołnierzu, który był skazany za Abu Ghraib, teraz mnie popraw, Abu,
tak, tak.
Więzienie irackie, Abu Ghraib, Abu Ghraib, Abu Ghraib. W tym więzieniu za torturowanie Irakijczyków, więc też musi odkupić swoje winy. I Dobry ogrodnik, no naprawdę bardzo, bardzo ciekawy film, również o odkupieniu. Sigourney Weaver wciela się w bardzo interesującą rolę.
I tutaj te filmy, proszę państwa, rekomendujemy obydwaj.
Tak, i Joel Egerton w głównej roli. Bardzo rekomendujemy, bo to są te filmy, które chyba poszukujemy. Ja nie wiem, czy ty jeszcze poszukujesz Pier Paolo Pasoliniego, czy nie. Czy poszukujesz...
Ja już dawno znalazłem rzeczy znacznie gorsze niż to, co było w filmie Pier Paolo Pasoliniego.
Ale wiesz, ja nawet nie mówię o Salo 120 dni Sodomy.
Nie, chociaż... ale wiesz co? Nie, bo ja lubię jego te wszystkie teorematy takie, wiesz, perwersyjne, ale naiwność... Pier Paolo Pasoliniego brzmi mi bardzo sztucznie.
No dobra, czyli tak, Pier Paolo Pasolini, on jest dostępny na HBO Max.
Jest
też dostępny, kino Abla Ferrari jest dostępne, Ojciec Pio, tak, też jest na Amazonie. No trochę wam opowiedzieliśmy o tym kinie chrześcijańskim.
Proszę państwa, ale pamiętajmy, że i tak w końcu pewnie będziecie państwo oglądali, to jest całkowicie wybaczalne, Jezusa z Nazaretu, Franco Zeffirellego.
Wszystkiego dobrego w te święta. Pamiętajcie, kto zmartwychwstaje, bo to też jest ważne. Nie kierujcie się tylko kinem Christian, ale też katolickim. No to Łukaszu, dziękuję bardzo.
Dzięki, przyjacielu. Wesołego Alleluja.
Wesołego Alleluja, dokładnie.